Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, bardzo serdecznie witamy w drugiej części naszej uroczystości w tym pięknym, wyjątkowym dniu, gdy Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej rozpoczyna 14 rok akademicki. Witamy serdecznie wszystkich naszych drogich gości przybyłych tutaj do Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy także naszych drogich radiosłuchaczy i telewidzów łączących się z nami poprzez Radio Maryja i telewizję Trwam. Za chwilę zostanie w sposób uroczysty wprowadzony sztandar Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z drzewcem, który zaprojektował świętej pamięci pan dr Józef Szaniawski, z drzewcem z orłem w koronie opierającym się o krzyż. Krzyż wpisany w tego orła, no i z naszym godłem zaczerpniętym z herbu redemptorystów wraz z napisem Fides Ratio et Patria, wiara, rozum, ojczyzna. Odśpiewamy hymn państwowy. Po hymnie Jego Magnificencja ojciec dr Zdzisław Klawka przedstawi sprawozdanie z działalności w roku akademickim 2013-14. Następnie głos zabierze gospodarz miasta, bardzo gościnnego dla nas, pan Michał Zalewski, prezydent miasta Torunia, i po panu prezydencie wykład inauguracyjny naszego gościa, księdza arcybiskupa Bruno Forte. Po wykładzie inauguracyjnym szczególna część dla studentów pierwszego roku, immatrykulacja, a zatem złożenie ślubowania, przejęcie indeksu, no i stanie się studentem takim bardzo pełnoprawnym, takim pełnokrwistym, z wszystkimi, powiedziałbym, zaletami, ale także obowiązkami stanu studenckiego. Następnie wręczenie podziękowań i medali dla mecenasów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej Pro Ecclesia et Patria dla Kościoła i Ojczyzny. Nagrodę otrzyma także najlepszy absolwent, a powiem już w tajemnicy, że jest to absolwentka. I to w habicie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która otrzyma tę nagrodę, a studenci studiów magisterskich otrzymają obrączki w formie różańców, które ksiądz biskup Andrzej Suski, pasterz Kościoła Toruńskiego, poświęcił podczas liturgii. Przemówienia okolicznościowe zakończą oficjalną część naszej uroczystości.
Proszę o powstanie. Baczność. Sztandar Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wprowadzić. Spocznij. Do hymnu.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na Boga, czego dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Obrowski, z ziemi polskiej do Polski. Zatwalijcie wodę, złączy się z narodem. Marsz, marsz Obrowski, z ziemi polskiej do Polski. Zachwalaj moim przegodem, złączy się
hymnie.
Dziękuję bardzo, a o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania z działalności w roku akademickim 2013-2014 proszę Jego Magnificencję, ojca doktora Zdzisława Klawkę.
Czcigodny księża arcybiskupie Bruno Forte, czcigodni księża biskupi na czele z księdzem biskupem Andrzejem, ordynariuszem diecezji toruńskiej, księdzem biskupem Wiesławem, księdzem biskupem Stanisławem. Osoby konsekrowane, reprezentanci władz lokalnych na czele z panem prezydentem Michałem Zalewskim, przedstawiciele świata kultury, polityki, przyjaciele, mecenasi naszej uczelni, kochani słuchacze Radia Maryja i widzowie telewizji Trwam, czcigodny senacie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, wykładowcy, absolwenci i nade wszystko wy, kochani i czcigodni studenci naszej uczelni. Dokładnie rok temu spotkaliśmy się w tym samym miejscu, kiedy to przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu ksiądz arcybiskup Claudio Maria Celli swoim wykładem zatytułowanym Ewangelizacja, a nowe techniki komunikacji wprowadził nas w przygodę poszukiwania i pogłębiania prawdy w ramach nowego roku akademickiego. Przyznacie, szybko minął ten rok. I mając świeżo w pamięci tamtejsze spotkanie, ponownie nasza uczelnia wyższa, Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przeżywa kolejny, jakże uroczysty moment. Co takiego gromadzi nas pod przewodnictwem bliskiej osoby Ojcu Świętemu Franciszkowi, jakim jest ksiądz arcybiskup Bruno Forte w tym miejscu i w takiej szczególnej atmosferze, w tej auli, która za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam poszerzona jest aż po krańce tego globu. Gromadzi nas, kochani, solidarność i postawa pokory we wspólnym kroczeniu za naszym największym nauczycielem, który siebie nazwał drogą, prawdą i życiem. Za tym mistrzem poszli patronowie dzisiejszego dnia, Szymon i Juda Tadeusz. To oni podpowiadają nam, czym staje się ludzkie życie, nasze życie, jeśli wybieramy w życiu tę osobową prawdę, za którą przecież oddali życie. Mogliśmy dzisiaj w modlitwie porannej, w czasie tej Eucharystii, usłyszeć te słowa: już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów, proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty w Panu, na którym i wy wespół budujecie się na mieszkanie Boże w duchu. Tak, drodzy umiłowani, w minionym roku akademickim razem, wspólnie budowaliśmy Boży dom, w którym odnajdywaliśmy się jako najbliżsi sobie bracia i siostry. Budowaliśmy i budujemy mieszkanie Boże w duchu, w budynkach, które powstały za natchnieniem redemptorysty, ojca Tadeusza Rydzyka, rektora założyciela tejże uczelni, który zapewne przyjął na poważnie słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane do redemptorystów w 1992 roku. Oto one: współczesne społeczeństwo ma radykalną potrzebę prawdy, ponieważ jedynie na fundamencie prawdy można wznieść w sposób pewny budowlę życia moralnego i ascetycznego i można wyrazić w autentyczny sposób osobistą postawę czci i adoracji Boga. Święty Alfons Liguori zasadniczo był wykwalifikowanym i pewnym mistrzem prawdy. W sposób logiczny i właściwy z prawdy poznanej, miłowanej i przeżywanej wypływało u świętego Alfonsa Liguoriego gorące pragnienie świętości, z której pochodziła logiczna konsekwencja tego, co można zdefiniować jako program życia i apostolatu – zbawić siebie, zbawiając innych. Drodzy synowie świętego Alfonsa, mówi święty Jan Paweł II, bądźcie także wy zawsze i wszędzie nauczycielami prawdy. O to woła współczesne społeczeństwo. Tego potrzebują współcześni ludzie, tak bardzo zagubieni i ogłuszeni poprzez wiele sprzecznych ideologii i poprzez różne próżne, rozpraszające dążenia. To cytat świętego Jana Pawła II. Umiłowani w tym miejscu zwykle wymienia się sukcesy uczelni z minionego roku. Tym razem oszczędzę Państwu tego wszystkiego, tych statystyk, które można podać. Poprosiłem zwyczajnie naszych studentów, aby na miniony rok spojrzeć okiem studenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej. Już za chwilę zobaczymy materiał filmowy przygotowany przez naszych studentów, który opowie o minionym roku akademickim. Nie będzie to zbyt długie. Ja pozwolę sobie tylko zauważyć, że uczelnia nasza stara się nie zamykać w murach tej uczelni. I dlatego można powiedzieć, że to jest uczelnia in uscita, uczelnia wychodząca, jak lubi mówić o Kościele święty Ojciec Święty Franciszek. A uczelnia to robi poprzez chociażby warsztaty stacjonarne i wyjazdowe. Uczelnia ze swoimi studentami i wykładowcami za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam dzieli się pasją. Jaką pasją? Umiłowania i szukania prawdy po to, aby człowiek mógł spotkać swego Zbawiciela i Odkupiciela. Wspomnę jeszcze jedną rzecz i chcę tu gratulacje. Przy takiej chwili to trzeba powiedzieć, że z naszej kadry naukowej dwóch profesorów doczekało szczególnego awansu. Dlatego gratulacje z powodu uzyskania stopnia naukowego profesora zwyczajnego dla pana profesora Jacka Bartyzela. Oklaski dla niego. Również gratulacje z powodu uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego dla pana profesora Andrzeja Mielczarka. Kochani, w tekście potem będzie można o sukcesach uczelni przeczytać. A teraz najpierw może niespodzianka. Niech przemówi do nas prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, a potem studenci opowiedzą, co przeżywaliśmy w minionym roku.
Chciałbym życzyć waszemu uniwersytetowi, żeby był coraz bardziej w służbie prawdy, bezinteresownej służbie prawdy, bo to tylko jest przyczynkiem dla dobra ludzkości. Tylko w świecie prawdy można budować dom, budować dobro. Jan Paweł II przecież tyle razy podkreślał, że demokracja oderwana od prawdy bardzo często przemienia się właśnie w jakiś despotyzm. Ja wam życzę, żeby ten wasz uniwersytet był w służbie prawdy. Jestem całym sercem przy was, chętnie byłbym na tej inauguracji. Życzę wam, żeby wasz uniwersytet, wasza wyższa szkoła coraz bardziej ubogacała się, wzrastała i służyła jako dobro z polskiej społeczności.
Zeszłoroczną inaugurację uświetnił swoją obecnością Claudio Maria Celi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu. Ksiądz arcybiskup wygłosił wykład Ewangelia i nowe techniki komunikacji.
Misją Kościoła dzisiaj i zawsze jest głoszenie Ewangelii. Jest to misyjne przepowiadanie dobrej nowiny.
W minionym roku nie brakowało okazji do zdobywania wiedzy.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy Międzynarodowy Kongres w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. katolicy i prawo, szanse i zagrożenia.
Na początku stycznia tradycyjnie odbyło się sympozjum z cyklu Oblicza. Tegoroczna tematyka to oblicza wolności.
Strażnikiem wolności człowieka we wszystkich jej wymiarach jest Kościół.
Jeden z ważnych aspektów nauczania Jana Pawła II to pokazywanie człowiekowi, że wolność jest skarbem i że nie wolno nigdy z niej rezygnować.
Zakład Współczesnej Myśli Społeczno-Politycznej zorganizował konferencję naukową od pierwszej kadrowej do Armii Krajowej. Wydarzenie było poświęcone dwóm pokoleniom Polaków, którzy walczyli o niepodległość Polski pod koniec XIX i na początku XX wieku. 21 maja odbyła się konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom wizualizacji w naukach komputerowych. Zaproszeni goście, wybitni naukowcy w dziedzinach związanych z technologiami informatycznymi, przedstawili szereg wykładów i prezentacji dotyczących tej interdyscyplinarnej tematyki. Do tradycji naszej uczelni należą pielgrzymki do Kalisza, Częstochowy czy Rzymu. Do tych miejsc pielgrzymowała społeczność akademicka naszej uczelni. Po raz szósty gościliśmy w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu.
Mam taką radość pracować w uczelni prawie od samego początku, od 12 lat i obserwować, jak ta uczelnia się rozwija.
24 maja odbyła się 16. pielgrzymka młodych słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę. W uroczystościach uczestniczyli licznie studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Studenci pielgrzymowali również do Rzymu, aby wziąć udział w wyjątkowym wydarzeniu – kanonizacji Jana Pawła II. Po dotarciu do Rzymu pielgrzymów czekało 7 godzin na Via Conciliazione, by dostać się na plac świętego Piotra.
Sama kanonizacja, my już byliśmy zmęczeni, była naprawdę wielkim przeżyciem. Przede wszystkim na koniec papież, który przejeżdżał między tymi sektorami, w zasadzie prawie na wyciągnięcie ręki.
Studenci odbywali letnie praktyki w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Yad Vashem w Jerozolimie. W tamtejszym archiwum badali dokumenty na temat Polaków ratujących ludność żydowską. Udało im się dotrzeć do unikalnych informacji, które posłużą do uzupełnienia listy Polaków ratujących Żydów. Studenci i władze uczelni wzięli udział w Marszu dla Życia i Rodziny, który 1 czerwca przeszedł ulicami Torunia.
Myślę, że to jest bardzo ważne, aby młodzi ludzie dawali dzisiaj świadectwo tego, że właśnie rodzina ma jest bardzo dużą wartością.
Czym marzy dziewczyna, gdy dorastać?
Studenci naszej uczelni zorganizowali wieczorną galę 20-lecia międzywojennego. Przygotowano dzieła takich artystów jak Hemar, Tuwim czy Fog. W dworze Artusa w Toruniu odbył się drugi bal absolwentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej.
Taki bal zdarza się tylko raz w życiu. Na studia idzie się raz w życiu i myślę, że pójście na taki bal jest niesamowitą przygodą.
Właśnie jesteśmy po koncercie Big Bandu, jest bardzo dużo osób, bawimy się naprawdę wspaniale.
Dzięki otrzymanemu grantowi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wraz z uczelniami z całego świata rozpoczęła udział w Intel University Program. W ramach tej współpracy do Torunia trafiły moduły Intel Galileo.
Cześć, jestem Adriana Chojecka, studiuję informatykę, działam w samorządzie już drugi rok. Głównie zajmuję się przygotowaniami do takich imprez kulturalnych.
Inicjatywa samorządu studenckiego, która najbardziej mi odpowiada, myślę, że oczywiście wszystko, co dotyka strony muzycznej, bo sam w niej mocno działam. Ostatnio mieliśmy okazję zagrać już drugą edycję Nocy Artystycznej.
15 grudnia odbył się pierwszy turniej o Puchar Ojca Rektora. W turnieju wzięło udział 60 zawodników podzielonych na 6 drużyn. Zwyciężyła reprezentacja drugiego roku, pokonując w finale przedstawicieli roku trzeciego.
Trzeba przyznać, że mamy silną ekipę i tutaj pokazaliśmy charakter w tych spotkaniach.
Fani motoryzacji zasiedli za kierownicami go-kartów i potwierdzili swoje umiejętności podczas pierwszego w historii Grand Prix Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Zwyciężył Jacek Jarosiński z trzeciego roku informatyki.
Bardzo mi się to podoba. Poziom adrenaliny, rywalizacja, jak najbardziej.
Czas ferii to tradycyjnie warsztaty zimowe.
W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej nie ma bezrobocia, nie odpoczywamy, ale właśnie odpoczywamy z młodzieżą.
Możemy się nauczyć pracy przed kamerami, są również zajęcia aktorskie i informatyczne, także jeżeli na pewno każdy, kto tu jest, znajdzie coś dla siebie.
W dniach od 20 do 22 sierpnia odbywały się wakacyjne warsztaty dziennikarsko-politologiczne dla młodzieży trzecich klas gimnazjów i szkół średnich.
Tutaj mogę spędzić bardzo owocny czas, spotkać wielu wspaniałych ludzi, a także dowiedzieć się, jak działają media.
Przyjeżdżamy z dużą ekipą realizacyjną, techniczną. Warsztaty są bardzo ciekawe, aktywne.
Od 14 do 15 maja w naszej Alma Mater trwały Dni Kultury Języka zorganizowane przez wykładowców i studentów.
Studenci różnych kierunków i specjalności zaprezentowali swoje umiejętności nie tylko językowe, ale również aktorskie, muzyczne, no i również kulinarne.
Okazją do zaprezentowania talentów artystycznych były premiery dwóch spektakli.
Poetom laur, poetom dla nas.
Studencki teatr Dobry Wieczór wystawił spektakl Fircyk w zalotach.
Uważ pan, kocha?
Ona poczciwość zaniesie.
Ma to niby być twoja żonka?
To są jakieś plotki!
W kampusie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej odbyła się premiera spektaklu teatralno-filmowego zatytułowanego Brat naszego Boga. To historia malarza i powstańca styczniowego Adama Chmielowskiego, który porzuca sztukę, by poświęcić się służbie ubogim.
Mamy tutaj wspaniałych, utalentowanych dźwiękowców, oświetleniowców, operatorów, aktorów, grafików i chcieliśmy jako wotum wdzięczności dla naszego największego z rodu Słowian, największego Polaka, chcieliśmy spłacić ten dług zaciągnięty wobec Ojca Świętego.
To była rola w zasadzie dwóch osób naraz. Te dwie osoby, które naprawdę były pięknymi postaciami. Było widać w tej postaci, że ona cały czas czegoś poszukuje. To przynajmniej chciałam pokazać, że jest ta jego dusza niespokojna.
Droga pani Heleno, długo błądziłem w ciemnościach, nim w końcu odkryłem swoje powołanie. Wstępuję do zakonu.
Dla mnie brat Albert to tak naprawdę każdy młody człowiek. Każdy młody człowiek, który boryka się ze swoim powołaniem. Jest w takim wirze niepokojów i nie wie, co po prostu ma ze sobą zrobić. I jednak przychodzi taki moment, jak w przypadku naszego spektaklu, że jest jakiś taki sen, jakiś taki kluczowy moment, który pokazuje nam drogę, a tą drogą jest Jezus Chrystus, który wobec każdego z nas ma właśnie taki plan i każdego z nas jakoś tak prowadzi.
A te brawa to dla, brawa oczywiście dla wszystkich współtworzących Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, bo jak każdy dołoży swoją cegiełkę, swoje umiejętności, rozwój swoich talentów, wówczas można rzeczywiście zrobić prawdziwe universitas, czyli tę wspólnotę poszukiwania prawdy. Bardzo dziękujemy Jego Magnificencji ojcu doktorowi Zdzisławowi Klawce za nowatorskie podejście do zagadnienia, do tematu. Znajdujemy się, proszę Państwa, na obrzeżach Torunia, ale to jest Toruń, a więc jedno z piękniejszych miast w Polsce, którego gospodarzem jest pan prezydent Michał Zalewski. Panie prezydencie, prosimy o zabranie głosu.
Ekscelencjo, przewielebny księże arcybiskupie Bruno Forte, ekscelencja księża biskupi, wielebni księża, ojcowie, osoby duchowne, magnificencji ojcze rektorze, wysoki senacie, czcigodni profesorowie, wykładowcy i goście honorowi inauguracji roku akademickiego, drodzy studenci, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu wzbogaca panoramę uniwersytecką Grodu Kopernika o ważny dla miasta ośrodek akademicki, który kształci znakomitych specjalistów w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, politologów, a także informatyków. Szczególnie serdecznie pozdrawiam dzisiaj studentów, w tym szczególnie tych, którzy rozpoczynają studia tutaj w Toruniu po raz pierwszy. Korzystajcie z tego, co Gród Kopernika dla Was przygotował, a więc gotyckiej starówki wpisanej na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, bogatej oferty kulturalnej, ale także nowoczesnych obiektów sportowych. To wszystko jest dla Was. Także dla was przygotowany został przez miasto specjalny program stypendialny, z którego najzdolniejsi będą mogli od przyszłego roku korzystać. A absolwenci z programu wsparcia w postaci mieszkania dla absolwenta. W ten sposób chcemy zapewnić dobre warunki studiowania w Toruniu, a także pozostanie absolwentów w naszym mieście. Wielce szanowni państwo, jako wielki zaszczyt dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz dla miasta Torunia jest obecność wśród nas Jego Ekscelencji arcybiskupa Bruno Forte z wykładem, który za chwilę usłyszymy. Ekscelencjo, proszę przyjąć wyrazy szacunku i wielkiego podziękowania za zaszczycenie nas swoją obecnością. Proszę także o przyjęcie pozdrowień wszystkich wykładowców, władze rektorskie, uczelni i wszystkich przyjaciół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, tak licznie dzisiaj zebranych jak co roku na inauguracji na tej uczelni. Szczególne podziękowania przekazuję tym osobom, które dzisiaj zostaną uhonorowane medalami Pro Ecclesia et Patria jako szczególnym wyróżnieniem w zasługach dla uczelni. Dzisiejszemu dniu patronuje święty Tadeusz Juda. To patron skutecznego rozwiązywania spraw trudnych i beznadziejnych. A ta uczelnia i sylwetka ojca dyrektora, który przecież jest pod patronatem świętego Tadeusza, potwierdzają, że wszystkie sprawy trudne mogą i powinny znaleźć swój pozytywny finał, tak jak chociażby dzieła toruńskie. Chciałbym prosić całą społeczność akademicką o przyjęcie życzeń udanego nowego roku akademickiego, a dzisiejszego solenizanta, ojca dyrektora, założyciela uczelni na odległość, prosić o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń imieninowych. Niech Bóg czuwa nad ojcem dyrektorem, niech nowy rok będzie dla wszystkich, dla całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i medialnej rokiem z błogosławieństwem Bożym. Szczęść Boże!
Dziękujemy panie prezydencie, dziękujemy też za tę troskę jako gospodarza miasta o tych młodych ludzi, którzy przybywają z Torunia, z województwa kujawsko-pomorskiego, ale także z różnych regionów Polski i świata, by czuli się tutaj dobrze w Toruniu. I dziękujemy też panie prezydencie za tę życzliwość wobec pielgrzymów, którzy przyjeżdżają z okazji różnorakich uroczystości, a są to tysiące osób na uroczystości związane z Radiem Maryja, a wkrótce już w grudniu kolejne tysiące do Torunia spodziewamy się, że zjadą. Pan prezydent Michał Zaleski, gospodarz miasta Torunia. Teraz, proszę państwa, czas na wykład inauguracyjny, który wygłosi nasz gość, ksiądz arcybiskup Bruno Forte, ordynariusz diecezji Chieti Vasto, sekretarz specjalny synodu o rodzinie. Zanim wykład, to pozwolą państwo, że przedstawię sylwetkę księdza arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup kilka słów już o sobie powiedział. Powiedział mianowicie, że urodził się 1 sierpnia w uroczystość świętego Alfonsa Marii Liguori, że jest Neapolitańczykiem, że jest księdzem, teologiem, biskupem, że jest wielkim piewcą i czcicielem świętego Alfonsa, ale można by dodać jeszcze, że jest także autorem licznych książek, a święty Alfons napisał ich 111. Nie wiem, jak się mają te proporcje, ale są pewnie równie poczytne. No i ksiądz arcybiskup powiedział także o świętości. To też łączy księdza arcybiskupa ze świętym Alfonsem, bo pragnienie świętości i zdążanie ku niemu zapewne także jest. Modlić się będziemy także za księdza arcybiskupa. Jeszcze kilka zdań, które tutaj muszę przeczytać, bo zostały przygotowane. Ksiądz arcybiskup urodził się 1 sierpnia 1949 roku w wieku 24 lat. W Neapolu przyjął święcenia kapłańskie z rąk księdza kardynała Corrado Ursiego, W roku 1974 uzyskał doktorat z teologii, a 3 lata później doktorat z filozofii. Studiował w Paryżu i Tybindze. W swej pracy naukowej związał się z papieskim wydziałem teologicznym w Neapolu, gdzie w 1981 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Kilkakrotnie sprawował funkcję dyrektora wydziału, a także rektora papieskiego Wydziału Teologicznego Południowej Italii. Od 1978 roku należy do Międzynarodowej Komisji Teologicznej przy Stolicy Apostolskiej. Był też konsultorem Papieskiej Rady do Spraw Jedności Chrześcijan. W 2004 roku dostąpił zaszczytu wygłoszenia rekolekcji wielkopostnych dla świętego Jana Pawła II i przedstawicieli Kurii Rzymskiej. Jest konsultorem Papieskiej Rady Kultury, przewodniczył komisji przygotowującej dokument Pamięć i Pojednanie opublikowanej za świętego Jana Pawła II z okazji roku jubileuszu 2000. Ksiądz arcybiskup Bruno Forte jest autorem imponującej liczby książek i artykułów z zakresu teologii, filozofii i duchowości. Do głównych jego dzieł można zaliczyć 8-tomową sumę teologiczną pod tytułem Symbolica Ecclesiale. Poszczególne tomy zostały przetłumaczone na język hiszpański, portugalski, niemiecki, francuski i angielski. Po polsku ukazała się część poświęcona Mariologii, Maryja, ikona tajemnicy, zarys Mariologii symboliczno-narracyjnej. Jest członkiem zwyczajnym Papieskiej Akademii Teologii. Był pierwszym relatorem Zgromadzenia Kościoła Włoskiego w Loretto w 1985 i spotkania Kościołów Europy w Erfurcie w roku 1988. 26 czerwca 2004 roku został mianowany biskupem metropolii Kietivasto przez Jana Pawła II i wyświęcony na biskupa 8 września przez księdza kardynała Józefa Ratzingera. Był przewodniczącym Komisji Biskupów do Spraw Nauki Wiary. W roku 2010 nominowany został członkiem Komisji Biskupów do Spraw Ekumenizmu i Dialogu. 15 stycznia 2011 mianowany członkiem Papieskiej Rady do Spraw Rozkrzewienia Nowej Ewangelizacji. W październiku ubiegłego roku Ojciec Święty Franciszek mianował go sekretarzem specjalnym Synodu Biskupów o Rodzinie. Warte podkreślenia jest także to, że ksiądz arcybiskup brał udział w 6 synodach, w 3 jako ekspert, a w 3 jako ojciec synodalny. Temat wykładu inauguracyjnego to Ewangelia rodziny, pragnienie, dar i wyzwania. Ekscelencjo, prosimy.
Ekscelencje, bracia biskupi, magnificenzie, vuaghe civilne, droze professorovi e studenti, droze pscheie cele. Dziękuję za radość bicia z wami. Dziękuję Bogu i dziękuję wam. Rifletterò con voi sul Vangelo della famiglia,
będę razem z
fra
wami
desiderio, dono e sfide.
O Ewangelii rodziny pomiędzy pragnieniem, darem i wyzwaniami. I razem z wami stworzę pewną taką katedrę ducha.
Tre grandi arcate.
Wraz z wejściem
come la vostra bella
i z
la cattedrale di Torun.
Skonstruowaną na podobieństwo katedry toruńskiej z 3 nawami.
Il sinodo dei tre papi dedicato alla famiglia.
Zgromadzenie synodów, synodu biskupów, które obradowało w dniach 3 nawy tej katedry dotyczą
della famiglia,
kryzysu rodziny, Ewangelii rodziny i duszpasterstwa rodziny. Dotyczące również sytuacji trudnych i nieuregulowanych.
Il sinodo dei tre papi e la centralità della famiglia.
Synod 3 papieży i centralność rodziny.
Il recente sinodo celebrato dal 5 al 19 di questo mese
Zgromadzenie synodu biskupów, które obradowało w dniach od 5 do 19 października, można by scharakteryzować przez pryzmat jego odniesień do trzech następców świętego Piotra i odważyć się na określenie go mianem synodu trzech papieży. Pierwszy z nich to niewątpliwie Franciszek. Jego styl był zauważalny od samego początku, kiedy poprosił o wyrażanie się w absolutnej wolności i sprecyzował, żeby nie pominać kwestii, o których można by pomyśleć, że przecież tego nie można powiedzieć. I muszę przyznać, że ojcowie synodalni potraktowali bardzo dosłownie zaproszenie następcy świętego Piotra.
Dunque un sinodo che ha manifestato un esercizio alto della collegialità episcopale.
W tym sensie synod był dobitnym wyrazem kolegialności episkopalnej, aktywnym i odpowiedzialnym uczestnictwem kolegium biskupów w urzędzie duszpasterskim wobec ludu Bożego wraz z papieżem i pod jego przewodnictwem. Wynikiem tego było doświadczenie Kościoła żywego, dojrzałego, w podchodzeniu do złożoności zjednoczonego, w słuchaniu Ducha Świętego. Papież nie zawahał się dodać. Osobiście byłbym bardzo zaniepokojony i zachmucony, gdyby wszyscy byli zgodni, czy też milczeli w ciszy fałszywego spokoju. Widziałem natomiast i słyszałem przemówienia i wystąpienia pełne wiary, gorliwości duszpasterskiej i doktrynalnej, mądrości, szczerości, otwarcia. To dlatego właśnie synod, który się zakończył, który był synodem papieża Franciszka, który postawił wszystko na kolegialność, na synodalność.
L'altra figura di pontefice che ha ispirato
drugą postacią papieską, która zainspirowała i towarzyszyła pracom synodu, był papież emeryt Benedykt XVI.
È stato quello della fede come condizione fondamentale nella celebrazione del matrimonio. Quando era prefetto della congregazione per la dottrina della fede.
Jeszcze jako prefekt kongregacji nauki wiary powiedział: bardziej szczegółowych studiów i pogłębienia wymaga kwestia, czy chrześcijanie niewierzący, a ochrzczeni, którzy nigdy nie wierzyli albo już w niego nie wierzą, mogą naprawdę w sposób ważny zawrzeć sakrament małżeństwa. Innymi słowy, trzeba wyjaśnić, czy naprawdę każde małżeństwo dwojga ochrzczonych jest ipso facto małżeństwem sakramentalnym. Argumentacja jest więzła. Ponieważ wiara jest istotą sakramentu, ewidentność braku wiary ma ten skutek, że sakrament nie jest zrealizowany. Rozumiecie, jak wielkie konsekwencje są tego sformułowania? Ponieważ wiele małżeństw, które się celebrują w naszych kościołach, mogłyby być widziane jako nieważne, ponieważ celebrowane bez wiary. Tak więc to sformułowanie jest bardzo istotne, ponieważ konsekwencją takiego wniosku mogą być szerokie w uznaniu nieważności wielu małżeństw, co otwiera drogę do usprawienia niemałej liczby procesów kanonicznych. Trzeci papież, którego inspirująca obecność była szczególnie odczuwalna w czasie synodu, był nowy błogosławiony Paweł VI, nie tylko z powodu wybory daty zamknięcia zgromadzenia synodu pokrywającej się z dniem jego beatyfikacji, ale także przez styl i duch pracy. Paweł VI, papież zakończenia i realizacji Soboru Watykańskiego, był wielkim świadkiem dialogu Kościoła i współczesności. Wiernie wsłuchując się w znaki czasu i będąc w ścisłej wierności wobec tożsamości Kościoła i dziedzictwa wiary, Paweł VI często doświadczał w sobie napięcia związanego z trudem poszukiwania, owego cierpienia złożonego ze stawaniem się, w którym światło odwiecznego należało eksponować między półcieniami, a nawet ciemnościami godziny pełnej sprzeczności i oporów.
I media di tutto il mondo. Mai un sinodo era stato così seguito.
Chyba nigdy jeszcze synod nie był tak śledzony z daleka. Powiedziano mi o tym, że na całym świecie pierwsze strony wszystkich dzienników mówiły o synodzie. Bardzo często w sposób przekrzywiony, niewłaściwy, ale mówiły o tym. A zatem mamy tu do czynienia z Kościołem żywym. I to jest właśnie wielka inspiracja, którą otrzymaliśmy od papieża Pawła VI.
Tutti e tre presenti al sinodo.
Możemy powiedzieć, że wszyscy ci trzej wielcy papieże, wszyscy z nich,
non ha esitato a definire il Papa della famiglia, il Papa che più di ogni altro ha dedicato alla famiglia una straordinaria.
Synod przedstawił nam Kościół, który w innym wielkim papieżu, w świętym Janie Pawle II, papieżu rodziny, znalazł tak szczególne uosobienie, będąc w ten sposób inspiracją dla wiernych. Już sam ten wysiłek związany z synodem i wielkimi postaciami papieży, którzy zarządzali Kościołem od Soboru w chwili obecnej, ukazuje, jak centralny charakter miał temat rodziny w nauczaniu bliskich nam w czasie następców świętego Piotra. I to jest wielki temat, rodzina. Dlaczego rodzina jest tak bardzo istotna? Mówi o tym Gaudium et Spes. W ten sposób rodzina, w której różne pokolenia spotykają się i pomagają sobie z wymaganiami życia społecznego, jest fundamentem społeczeństwa.
Questa convinzione motiva il perché il sinodo abbia dedicato la sua attenzione.
Ten akcent był szczególnie obecny w nauczaniu Jana Pawła II, który wybrał rodzinę chrześcijańską jako temat i był centrum obrad synodu, który się zakończył.
Abbiamo potuto riconoscere in tutto il mondo. Come forse sapete, avevamo inviato a tutte le conferenze.
Został wystany kwestionariusz do wszystkich konferencji episkopatu na świecie. Przyszły do nas, wróciły do nas odpowiedzi bardzo liczne. Ponad 80% konferencji episkopatu odpowiedziała. 57% instytucji kurii rzymskiej odpowiedziała na ten kwestionariusz. To jest bardzo wysoki rezultat. A zatem jesteśmy wobec głosu całego świata, który został przedstawiony synodowi. Chciałbym zatem w tej chwili rozważać o kryzysie rodziny, ale również i o tym, co odkryliśmy razem. Papież Franciszek pisze w adhortacji apostolskiej Evangelii Gaudium: rodzina przechodzi głęboki kryzys kulturowy, podobnie jak wszystkie wspólnoty oraz więzi społeczne. W przypadku rodziny kruchość więzi staje się szczególnie poważna, ponieważ chodzi o podstawową komórkę społeczną, o miejsce, gdzie człowiek uczy się współżycia i różnorodności i przynależności do innych oraz gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę. Istnieje tendencja, by widzieć małżeństwo jako czystą formę uczuciowej gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek sposób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każdego. Innymi słowy, pierwsze wyzwanie to jest spoglądnięcie na rodzinę jako bohater, jako główny bohater podmiotowości. Musimy w pierwszym rzędzie, potrzebne jest rozważenie uwarunkowań, które w różnych kontekstach ciążą na rzeczywistości rodzinnej. W niektórych społecznościach, na przykład w Afryce, nadal utrzymuje się praktyka poligamii albo małżeństwo etapowe. W krajach, w których Kościół katolicki jest mniejszością, istnieje wiele małżeństw mieszanych wyznaniowo i religijnie wraz ze wszystkimi trudnościami. Myślimy również o relatywizmie i o tym, że czasem spotykamy się z taką opinią, że jest niemożliwe, aby kroczyć cały czas tą samą drogą. To tak jakby zrezygnować na odwagę zaangażowania się pełnego do końca życia. To dlatego właśnie widzimy kryzys rodziny, którego na pewno znakiem ewidentnym jest ilość rozwodów, separacji. Musimy myśleć również o tych, którzy są ofiarami tego. Często dzieci są przedmiotem sporów między rodzicami. Musimy myśleć o godności kobiety, która wciąż potrzebuje ochrony. Musimy myśleć również o tym, że seksualne wykorzystanie dzieci stanowią jedną z najbardziej skandalicznych i perwersyjnych rzeczywistości. Również w naszych wspólnotach, takie jak ta włoska i polska, wydaje się, że rodzina dzisiaj jest wyborem trudnym. Ale pomimo tego, elementem, który widać w każdym świecie, jest ogromne pragnienie rodziny, rodziny silnej, na której można się oprzeć, która towarzyszy przez całe życie. A więc jest zatem z jednej strony kryzys, z drugiej strony pragnienie, potrzeba łona żywego, które cały czas da życie i pomoże kroczyć w przyszłość. A teraz przechodzimy do drugiego punktu, do Ewangelii rodziny. To, co chce głosić przede wszystkim synod, poza tym, co powiedziały media, ten synod chciał przedstawić, głosić dobro, powiedzieć, że familia jest piękną, jest pięknym i że być, żyć rodziną jest czymś bardzo ludzkim, pięknym. Są cztery aspekty podstawowe, które czynią rodzinę. Rodzina jest nade wszystkim szkołą człowieczeństwa. Szkołą kościelną, szkołą społeczności i uświęcenia. Cztery główne aspekty zatem, powtarzam. Rodzina jako szkoła człowieczeństwa, uspołecznienia, życia kościelnego i uświęcenia. W konstytucji Gaudium et Spes numer 52 mówi Sobór Watykański, dlaczego rodzina jest wielką szkołą człowieczeństwa. Miłość to jako wybitnie ludzka, bo kieruje się od osoby do osoby pod wpływem dobrowolnego uczucia, obejmuje dobro całej osoby. Może też nadać szczególną godność swym cielesnym i duchowym przejawom oraz uszlachetnić je jako składniki i swoiste oznaki małżeńskiej przyjaźni. Familiaris consortio natomiast mówi, miłość jest zatem podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Instytucja małżeństwa nie jest wynikiem jakiejś niesłusznej ingerencji społeczeństwa czy władzy, ani zewnętrznym narzuceniem jakiejś formy, ale stanowi wewnętrzny wymóg przymierza miłości małżeńskiej, które potwierdza się publicznie jako jedyne i wyłączne dla duchowania i w ten sposób pełnej wierności wobec zamysłu Bogu Stwórcy, Boga Stwórcy. Dawanie świadectwa bezcennej wartości, nierozerwalności i wierności małżeńskiej jest jednym z najcenniejszych i najpilniejszych zadań małżonków chrześcijańskich naszych czasów. Teraz Ojciec Święty Benedykt XVI, który w swojej encyklice Deus Caritas Est mówi o relacji między Erosem i Agape. W tym kontekście papież stwierdza, że miłość chrześcijańska nie jest odrzuceniem Erosu, jego otruciem, lecz jego uzdrowieniem w perspektywie prawdziwej miłości. Jest wyjściem z siebie samego. To jest najpiękniejsza definicja miłości. Miłość to jest wyjście z siebie, od siebie bez powrotu. Kto uczy się miłować w taki sposób, staje się prawdziwie człowiekiem. Kto zamyka się w siebie, w więzieniu własnego egoizmu, anuluje własne człowieczeństwo. Staje się więźniem własnego smutku. Rodzina uczłowiecza, ponieważ jest w niej prymat miłości. My uwierzyliśmy miłości i to dlatego Kościół wierzy w rodzinę. Kościół wierzy w rodzinę definitywną. Drodzy młodzi, nie bójcie się miłości. Nie redukujcie miłości do czegoś egoistycznego, do tylko tego, co jest emocjonalne. Miłość to jest prawda o życiu. Kto miłuje zawsze, kto nie jest zdolny do miłości na zawsze, traci swoje człowieczeństwo. Bądźcie zatem w pełni człowieczeńscy. Otwórzcie się na miłość, na miłość prawdziwą, tą, którą stoi u podstaw małżeństwa.
La famiglia è una scuola di socialità.
Właśnie dlatego rodzina jest także szkołą uspołecznienia, tak jak mówi Familiaris Consortio. Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia. W niej, jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem nadającym kierunek i warunkującym wzrost. Drogi panie prezydencie, pan powiedział pewną rzecz bardzo istotną, jak się spotkaliśmy. Ja mogę być burmistrzem tego miasta, ponieważ jest wiele osób dobrych w tym mieście, którzy żyją przekonani do prawdy i miłości. Ja w to wierzę. I o tym musimy zawsze pamiętać, że siłą wspólnoty, społeczeństwa jest umiejętność kochania. Kochania również ludzi prostych. To jest właśnie pierwsza i podstawowa szkoła uspołeczniania. I tam się uczy relacji interpersonalnych. I tam się przygotowuje, aby umieć stawiać czoła problemom życiowym. Staje się podstawowym towarzyszenie z wielką miłością i w respekcie rodzinie jako takiej. Bez pomocy rodzinie zranionej niemożliwe jest społeczeństwo. Synod w tym punkcie został źle zrozumiony przez wielu. To nie jest synod rozwodu katolickiego, jak ktoś to powiedział w sposób głupi, ale to jest synod pierwszeństwa, prymatu rodziny i również miłości i zrozumienia dla rodzin zranionych.
Terzo, la famiglia non è solo scuola di umanità.
Trzecim elementem to jest to, że szkoła jest szkołą, że rodzina jest szkołą uświęcenia. Tam, gdzie nie ma rodzin prawdziwych, żywych, Tam nie mamy co robić jako duszpasterze. A zatem małżeństwo i rodzina chrześcijańska budują Kościół. W rodzinie ludzkiej nie tylko rodzi się stopniowo poprzez wychowanie, ale wprowadzana jest we wspólnotę ludzką. Nie chodzi tutaj, aby waloryzować godność świeckich, ale chodzi bardziej, aby nadać wartość godności rodzinie, jej wartości eklezjalnej, małżonkom, relacji rodzinnej, którzy tworzą życie kościelne. I wreszcie, rodzina jest szkołą uświęcenia, w której kształci się i doskonali droga świętości małżonków i dzieci. Dlatego osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu. I tak oto dochodzimy do trzeciego punktu, do życia duszpasterskiego, do duszpasterstwa rodziny oraz trudnych i nieuregulowanych sytuacji w służbie, a służbą Ewangelii życia. Głoszenie Ewangelii rodziny jest priorytetowym obowiązkiem całego Kościoła, który musi go realizować w konkretnej sytuacji wierności czasom, w jakich działa. Krok po kroku, na różnych etapach jej formacji i rozwoju. Synod musi być zrozumiany w świetle tego głoszenia, piękna godności, jakie posiada rodzina. Mówi o tym Relatio Synodi, to jest tekst zakończenia, który staje się z woli Ojca Świętego Franciszka punktem wyjścia dla przyszłego synodu, tego w przyszłym roku. Nigdy żaden synod nie miał aż takiego uznania w oczach papieża. To zawsze papież sam pisał dokument, a tutaj papież dał dokument końcowy synodu jako swój dokument. Na koniec synodu papież powiedział mi, udało się ten synod, ponieważ się otworzyły drzwi. A więc pierwszy... A więc pierwsza sprawa, Kościół zobowiązuje się, to przypomina i umieszcza Kościół w swoim centrum, rodzinę w swoim centrum. Szkoła człowieczeństwa, uspołecznienia, Kościoła i uświęcenia. To jest rodzina. I to dlatego, pozwólcie, że wam to powiem, kto mówi, że synod zajął się tylko i wyłącznie sprawami trudnymi i kryzysami, nic nie zrozumiał z tego synodu. Owszem, zajął się tym, ale zajął się tym, startując przede wszystkim z tego przesłania pozytywnego, piękna rodziny w jej tradycyjnych rysach. Mówiąc o tym, jest to oczywiście, że Kościół patrzy z wielkim respektem, z wielkim poszanowaniem, również i na tych, którzy żyją w problemach. Ci, którzy żyją w separacji, ci, którzy są rozwiedzeni. W tym punkcie synod jest na pewno wielkim wzrostem w sumieniu Kościoła. Bardzo często w tym aspekcie osoby żyjące te sytuacje były widziane jako osoby, którym nie powiodło się realizować planu Bożego i tak były oceniane. Kościół podchodzi do nich z miłością.
Cominciamo dai separati che restano fedeli al loro vincolo. Spesso queste persone vivono l'eroismo della fede e della carità.
Zacznijmy teraz właśnie od osób, które żyją w separacji, które często żyją swego rodzaju heroizm życia wiary. Są to osoby, które często mają bardzo wiele do dania. Mówię o osobach, które żyją w separacji i które niosą ciężar również tego życia, nie żyją w innych związkach. Ojciec Franciszek mówi o nich z wielką miłością.
Ha inserito nell'Evangelii Gaudium. Dice così: senza sminuire il valore dell'ideale, quindi l'annuncio della famiglia.
Należy towarzyszyć z miłosierdziem
le possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno per giorno.
Tym wszystkim osobom, uwaga,
un piccolo passo,
mały krok,
in mezzo a grandi limiti,
pomiędzy wielkimi
può essere più gradito a Dio
brakami ludzkimi, może stać się corretto.
Di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. Come bello questo. Che senso pastorale.
Jak to jest piękne, jaki sens duszpasterski w tych słowach. Ja chcę tutaj również zacytować Lutera, który mówił, że przekleństwa złych mogą brzmieć dla ucha Stwórcy lepiej niż piękne alleluja tych wierzących.
Un suono più gradevole dell'alleluia della gente per bene. Come dire,
to tak jakby powiedzieć, osoba, która cierpi, która w swoim życiu, którym w swoim życiu dotknęło wielkie cierpienie, nawet z powodu życia takiego, jakim żyła. Ale która żyje w wierności przysiędze małżeńskiej, na pewno posiada wielką godność. Pomóżmy tym osobom czuć się kochanymi przez Boga i przez Kościół. Ale musimy patrzeć również na tych, którzy żyją w rozwodzie i w innych związkach, których jest też coraz więcej. Pamiętam, kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych, gdzie organizowano mi msze święte najpierw przed wykładami. Najpierw po zakończeniu mszy świętej rano, o 6 rano, zapytałem się ministrantów, ilu was jest w rodzinie? I proboszcz tej parafii powiedział mi później, proszę im nie stawiać takich pytań, ponieważ oni prawie wszyscy nie mają normalnej rodziny. Musimy patrzeć na cały świat, który tak bardzo się zmienia. I musimy przyjąć osoby, które żyją niestety w takiej sytuacji, które są zranione. A zatem co należy zrobić z tymi, którzy żyją dramat upadku w ich planie miłości? Co mówi o tym synod? Dlatego właśnie nowy wymiar duszpasterstwa rodzin polega dziś na zwróceniu uwagi na sprawę małżeństw cywilnych między mężczyznami a kobietami, na małżeństwa tradycyjne i przy uwzględnieniu należnych różnic także na konkubinaty. Kiedy związek osiąga znaczną stabilność poprzez więź publiczną, charakteryzuje się głębokim uczuciem, odpowiedzialnością w odniesieniu do potomstwa, zdolnością do przezwyciężenia prób, to może być przeżywany jako okazja, której należy towarzyszyć w rozwoju ku sakramentowi małżeństwa. Chce być dobrze zrozumiany. Kościół nie rezygnuje z głoszenia wartości małżeństwa, ale wybiera, aby mówić każdej, aby zwracać się do każdej osoby z miłością. Nie ma żadnej osoby, nawet największy grzesznik, na którego by Bóg nie patrzył z miłością. I również Kościół tak musi patrzeć na każdego człowieka. I to znaczy, że również że potrzeba spojrzenia duszpasterskiego bardzo uważnego i uważnego. Waloryzować dobro, które jest obecne i pomóc im, towarzyszyć im w ich drodze, w tej drodze zranionej również. To wszystko będzie ułatwione, jeżeli również pewne procedury prowadzące do stwierdzenia ważności czy nieważności związku małżeńskiego zostaną zweryfikowane.
Di essere molto più solleciti e di snellire le procedure. Per esempio,
chodzi o to, aby te procedury nie były takie bardzo trudne, takie bardzo skomplikowane.
Siano necessarie due sentenze conformi. Ricordo quando per la prima volta.
Pamiętam, kiedy pierwszy raz zaproponowałem Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, że jeżeli jest proces małżeński o nieważności małżeństwa, jeżeli jest sentencja, która orzeka go nieważnym, żeby nie czekać na podwójną sentencję, orzeczenie, żeby jak najszybciej przyjąć z powrotem również do łona Kościoła tych ludzi, te osoby, żeby dać więcej odpowiedzialności w tym procesie również biskupom, osobom, które mogą dopomóc, którzy w tym wszystkim, w tym całym procesie
eccellono per lentezza e per.
Niestety muszę to stwierdzić, że często trybunały kościelne dzisiaj są bardzo zagmatwane w swoich procedurach i trzeba to na pewno uprościć. Jest to pewną drogą, którą dzisiaj Kościół musi iść do przodu. Ale trzeba również zadać sobie wielkie pytanie. Kiedy stajemy wobec tych osób, które są rozwiedzone i żyją w nowych związkach i które mówią, że dla nich jest małżeństwo ważne, to pierwsze, ale chcą żyć również pełnością życia kościelnego, również tego życia sakramentalnego. Co należy zrobić?
To jest...
Co zrobić właśnie z rozwiedzonymi, którzy żyją w nowych związkach, którzy chodzą do kościoła, ale nie przyjmują komunii, ale pragnie przyjąć tę komunię. A przecież Eucharystia jest chlebem życia. Co z nimi należy uczynić? Co on ma uczynić?
I padri sinodali si sono divisi in due.
Ojcowie synodalni podzielili się w tym argumencie, przy tym argumencie. Niektórzy z nich powiedzieli, wszystko musi pozostać tak, jak jest, że rozwiedziony nie może przystępować do komunii świętej, jeżeli żyje w nowym związku. A zatem nie ma dostępu do łaski sakramentalnej, eucharystycznej. I oczywiście to jest w tej chwili obecna doktryna, co do której wszyscy jesteśmy zgodni. Natomiast inni ojcowie synodalni powiedzieli, że musimy szukać nowych dróg miłosierdzia, ponieważ komunia święta nie jest chlebem dla doskonałych, ale dla tych, którzy kroczą. I wobec tej problematyki Kościół i Synod tylko stworzył pytanie, a na które nie dał jeszcze odpowiedzi. I w tym roku, w roku przygotowania do przyszłego Synodu, cały Kościół musi odpowiedzieć w jakiś sposób na te pytanie. I papież czeka na odpowiedź całego Kościoła. Papież, następca świętego Piotra, zdecydował, żeby nie zdecydować teraz, dopóki nie usłyszy głosu całego Kościoła, dopóki rodziny I biskupi nie wypowiedzą się na ten temat. I to jest droga miłosierdzia, która nie umniejsza wartości rodziny, ale ją wywyższa. I to jest droga, którą my mamy iść do przodu. Chodzi o zorganizowanie, o zaangażowanie całego Kościoła w tę kwestię. I my musimy dać odpowiedzi, ale to będzie papież, który na koniec zadecyduje. A dzisiaj wszyscy jesteśmy zaangażowani w odpowiedź na to pytanie.
Subito dopo questo sinodo.
Jak zatem możemy powiedzieć, opisać Kościół dzisiejszy? Możemy go opisać właśnie poprzez to sformułowanie. Work in progress. Roboty w trakcie, praca w trakcie. Również i wy wypowiedzcie się na ten temat. Dajcie wasz głos biskupowi, waszemu biskupowi. Ojciec Franciszek potrzebuje tego. To nie jest słabość, to jest odwaga. Ostatni punkt, na którym bym się chciał zatrzymać, który mówi o denatalizacji. My żyjemy moment bardzo negatywny, na przykład we Włoszech. Spadło strasznie nie rodzą się dzieci, nie ma przyrostu naturalnego. Co mamy zrobić? Musimy odkryć pewien dokument kościelny, który nigdy nie został dobrze zrozumiany. Humane vitae, który stawia w środku, w centrum godność osoby, również w jej seksualności. Musimy mieć odwagę, aby postawić na przykład Francja miała odwagę, aby stanąć również i w obronie życia nienarodzonego w Europie Zachodniej. I ma w tym już pewne rezultaty. I my tutaj tak samo musimy się otworzyć na życie. Nie wszystkie rodziny na pewno będą mogły być tak jak moja. Ja jestem ósmym z ośmiorga dzieci, ale to jest istotne. Kończę z pewną pytaniem, jaki zatem jest obraz Kościoła, który synod przekazał? Trzy odpowiedzi.
Chodzi,
to jest Kościół, który nie jest obwarowany swoimi pewnościami. To jest Kościół wychodzący, to jest Kościół synodalny. To jest Kościół, który słucha i który chce słuchać wszystkich, i który prosi o wszystkich ochrzczonych, aby być odpowiedzialnymi na tej drodze. Nikt nie może powiedzieć, że jest niepotrzebny albo nie ma znaczenia. Mamy potrzeby odpowiedzialności każdego ochrzczonego i jego odpowiedzialności. I również tego, który nie myśli tak jak biskup. Musimy być już na tyle dojrzali, bo tylko w Kościele dorosłym możemy na koniec słuchać siebie, ale być posłusznymi Bogu. To jest Kościół chrześcijan dorosłych. I to jest najważniejszy, to jest jeden chyba z ważniejszych punktów tego synodu. On wiele razy powiedział, że ja wierzę w synodalność Kościoła, czyli w uczestnictwo pełne wszystkich ochrzczonych, żeby razem szukać znaków czasu. Nie bójmy się Kościoła żywego. Większość biskupów całego świata jest na pewno otwarta, aby słuchać przede wszystkim Boga, ale również i głosu świata. I nie musimy się tego bać. Drugie spostrzeżenie. To jest Kościół, który dialoguje ze wszystkimi kulturami na świecie. To jest jedyna instytucja, która potrafi dialogować ze wszystkimi. To jest Kościół glokalny, czyli globalny i lokalny. Kościół glokale. Kościół globalny to jest wioska globalna i kościół lokalny. Kościół katolicki jest jedyną rzeczywistością na świecie, nie jako siła polityczna, która jednoczy globalny i lokalny i jednocześnie jest wierna tradycjom lokalnym, tożsamości lokalnej, Kościół Polski polskiej, Włoska włoskiej, a ile jednocześnie jest to wspólnota uniwersalna. Najpierw, zanim będzie to Kościół polski czy włoski, to jest Kościół katolicki. Więc to jest Kościół glokalny, można powiedzieć tak, Kościół glokalny. Ta kombinacja jest podstawowa, gdzie tożsamości są respektowane, każda tożsamość, ale nie możemy stracić z widoku wspólnotę wszystkich, katolickość, powszechność, być wiernymi własnej historii i być wiernymi odwiecznemu Bogu, umieć rozeznać. Tak jak to uczyli święci, tak jak to powiedział mój wielki, tak jak to powiedział święty Alfons Maria de Liguori. Jaka to jest charakterystyczna rzecz jego moralności? Dobroć. To chodzi o moralność, która patrzy zawsze na dobroć, nawet w sytuacjach najbardziej negatywnych. Aby dodać wartości nawet tej osobie, która żyje w trudnościach. Święty Alfons był prorokiem wolności i godności ludzkiej. I to jest Kościół też, który stawia na rodzinę. Chciałbym zacytować piękny cytat, który powiedział papież Franciszek, mówi o pokusach. Pokusa bycia takim twardym. Czyli pokusa jak chęć zamknięcia się w literze prawa i niepozwolenie, aby Bóg nas zadziwił i zaskoczył, zamknięcia się w czymś, co już znamy i niechęci otwarcia się na to, czego musimy się jeszcze nauczyć. Pokusa również takiej taniej niszczącej dobroci. Pokusa tych, którzy próbują leczyć objawy, a nie ich przyczyny i korzenie, a także ta, która pragnie wszystko i od razu, żądając, aby zamienić kamienie w chleb, aby przerwać długi, ciężki, dotkliwy post. I to nie po to, aby
non proprietari della verità, ma custodi e testimoni.
Nie możemy być właścicielami prawdy Bożej, ale ich stróżami. Postawić na rodzinę dzisiaj stanąć po stronie rodziny oznacza dzisiaj nawigować pomiędzy tymi naprzeciwległymi brzegami, wybierając w ten sposób tę trudniejszą i może bardziej wymagającą drogę człowiekowi, ale zarazem konstruktywną i zgodną z planem Stwórcy. Rodzina, która jest drogą wspaniałą i kto przeżył dramat właśnie zranienia, nie ma być tylko i wyłącznie oceniony, ale trzeba mu dopomóc. Musi odnaleźć się w tym wspólnym kroczeniu. To nie jest Kościół, który rezygnuje z prawdy, ale który prawdzie się poddaje, który wie, że to jest przede wszystkim Ewangelia miłości, że Kościół głosi Ewangelię miłości. Dziękuję.
Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi honorowemu, księdzu arcybiskupowi Bruno Forte za wykład inauguracyjny, za tę przybliżenie nam ducha synodu o rodzinie, perspektywy synodu, proporcji synodu także, no i pokazanie tych miejsc jasnych i miejsc, które są zranione. Ale oba te miejsca są w sercu Kościoła i za to też dziękujemy, Ekscelencjo. Zapamiętamy sobie te cztery U. To jest rodzina jako uczłowieczenie, uspołecznienie, ukościelnienie i uświęcenie. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo per questo. Volevo dirvi che devo lasciarvi subito.
Że niestety muszę was opuścić od razu, ponieważ wczoraj zmarł mój kapłan z mojej diecezji i ja czuję się zobowiązany, aby wrócić natychmiast, aby móc celebrować pogrzeb. To był kapłan święty, dobry i hojny, młody. Zmarł na raka, dlatego przepraszam was wszystkich bardzo, że w tej chwili uciekam, ale to chyba tak powinno być, żeby ojciec, żeby pasterz był pomiędzy swoimi dziećmi. I wybaczcie mi również to, czego nie byłem w stanie wam przekazać w tym wykładzie.
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować księdzu arcybiskupowi, właśnie ikoną, którą redemptoryści bardzo zazdrośnie strzegą, ale też bardzo hojnie się pragną dzielić tą miłością od Maryi, która promieniuje z tego obrazu Matki Bożej nieustającej pomocy. Dzisiaj w czasie swojej homilii na koniec była piękna modlitwa księdza arcybiskupa właśnie do Maryi. I myślę, że mówiąc o Ewangelii rodziny, nikt tak nas nie uczy miłości do rodziny, jak ta, która strzegła samo życie, ustrzegła Jezusa Chrystusa wraz ze świętym Józefem. Niech ten obraz towarzyszy i przypomina zawsze Toruń, obecność w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej.
Jak słyszeliśmy, ksiądz arcybiskup musi wracać już do swojej diecezji i podjąć obowiązki, które na niego czekają. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę kolejne punkty naszej uroczystości, mianowicie te punkty, które czekają, których bohaterami już będą sami studenci. A więc na początek immatrykulacja nowo przyjętych studentów pierwszego roku. Za chwilę ojciec rektor przyjmie ślubowanie, a ślubowanie poprowadzi pani prorektor, pani doktor Maria Laska. Wcześniej jednak poproszę o to, by w imieniu ojca dyrektora, który łączy się razem z nami duchowo i jest tutaj obecny także poprzez stałą troskę o was wszystkich, głos zabierze ojciec Jan Król.
Tak się składa, że ojciec dyrektor z ważnych przyczyn jest poza Polską. Ale jest wszystkim wiadome, że to miejsce, ta uczelnia i ci młodzi ludzie, którzy tu przychodzą, w jego sercu zajmują miejsce szczególne. Można powiedzieć, że to jest oczko teraz w głowie ojca dyrektora i ja czasem się martwię, czy nie zostawi czego innego dla was, ludzie młodzi, i dla tej szkoły. I w jego imieniu chciałbym bardzo serdecznie, gorąco podziękować najpierw nieobecnemu już tu pośród nas księdzu arcybiskupowi Bruno Forte za jego modlitwę i za ten wykład inauguracyjny. W imieniu ojca Tadeusza Rydzyka dziękuję także naszemu księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu, który, jak zauważył ksiądz biskup Stefanek Stanisław, już wrócił, jest razem z nami zawsze, od samego początku, razem z Radiem Maria, z wszystkimi dziełami, a także z tą uczelnią. Dziękuję pięknie księdzu biskupowi Wiesławowi Meringowi za jego obecność, za życzliwość, a także księdzu biskupowi Stanisławowi Stefankowi, który jest także razem z nami od lat, od zawsze. Obecność księży biskupów także dzisiaj tutaj świadczy o waszej wielkiej życzliwości i za tę życzliwość dziękujemy. Oczywiście dziękujemy także władzom miasta Torunia, władzom samorządowym. Dziękujemy za wsparcie, którego doświadczamy niemal każdego dnia, ilekroć tylko to jest potrzebne. Te podziękowanie składam w imieniu ojca dyrektora na ręce pana prezydenta Michała Zalewskiego. I to już jest moja nadzieja, że prezydent w Toruniu się nie zmieni. Wolno mi mieć taką nadzieję, a ona niemalże graniczy z pewnością. Dziękuję także obecnym tu parlamentarzystom. Nie będę wymieniał nazwisk, ale dziękuję za życzliwość, za obecność. I dziękuję wszystkim tu obecnym. Wasza obecność właśnie świadczy o tym, że zależy wam na tej młodzieży i na tej uczelni. I jeszcze jedno słowo. Ojciec dyrektor prosił, abym życzył studentom, którzy, jak mówiłem, w jego sercu zajmują szczególne miejsce, byście wzrastali w prawdzie, a może jeszcze powiem ewangelicznie, w mądrości i łasce u Boga i u ludzi. I gdy opuścicie kiedyś mury tej uczelni, byście służyli wiernie Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Oczywiście ojciec dyrektor też by podziękował, to ja też podziękuję, bo widzę ojca prowincjała, który nie skarcił mnie jeszcze wzrokiem, ale dziękuję za życzliwość zarządowi prowincji, bo bez życzliwości prowincjała trudno w to uwierzyć. On jest także przełożonym ojca Tadeusza Rydzyka. Radio Maryja i wszystkie dzieła po prostu trwać by nie mogły. Dziękuję pięknie i wszystkim szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, ojcze Janie. To nie tylko nade wszystko troska ojca dyrektora, ale też wiem, że przynajmniej co miesiąc, a pewnie i częściej, i ojca Jana. Także i za tę troskę, ojcze Janie, wielkie dzięki. Jestem w pewnym kłopocie, bo nie ma ojca rektora. Poszedł odprowadzić naszego gościa, a teraz powinna się odbyć immatrykulacja studentów pierwszego roku, a więc też złożenie ślubowania na ręce rektora, ojca doktora Zdzisława Klawki. Mam nadzieję, że ojciec rektor za chwilę tutaj do nas powróci, bo tak stara się łączyć rolę gospodarza. Bardzo prosimy, ojcze rektorze, już tutaj pośród nas służby służby wezwały. Panią prorektor dr Marię Laskę proszę o przeprowadzenie immatrykulacji, a studenci pierwszego roku już, mam nadzieję, mają wypieki na twarzach, bo to jest ten dla was bardzo ważny moment przyjęcia do wspólnoty akademickiej.
Dziękuję bardzo. Poproszę teraz przedstawicieli studentów pierwszego roku do ślubowania, aby podeszli. Pani Katarzyna Żyjewska, studentka politologii. Pan Michał Hubala, student dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Pani Justyna Orczyk, studentka kulturoznawstwa. Pan Tomasz Wiszowaty, student informatyki.
Studenci pierwszego roku do ślubowania.
Wszyscy studenci, którzy w roku akademickim 2014-2015 rozpoczynają naukę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, powtarzają słowa przysięgi. Ślubuję uroczyście.
Ślubuję uroczyście.
Sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę.
Sumiennie i wytrwale zdobywać wiedzę.
Dbać o rozwój własnej osobowości.
Dbać o rozwój własnej osobowości.
Wspierać swoim działaniem rozwój nauki.
Wspierać swoim działaniem rozwój nauki.
Przestrzegać praw i obyczajów akademickich.
Przestrzegać praw i obyczajów akademickich.
Zachowaniem swoim.
Zachowaniem swoim.
Strzec honoru i godności członka społeczności akademickiej.
Strzec honoru i godności członka społeczności akademickiej.
Tak mi dopomóż Bóg.
Tak mi dopomóż Bóg.
Po ślubowaniu. No i chwila, na którą czekają studenci pierwszego roku. Nastąpi teraz wręczenie indeksów przez rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojca doktora Zdzisława Klawkę i panią prorektor dr Marię Laskę. Podchodzą poszczególni studenci, przedstawiciele kierunków, pani Justyna Orczyk, student kulturoznawstwa, pan Tomasz Wiszowaty, informatyki, Marta Maciejewska, politologii i Michał Hubala, dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Po wręczeniu indeksów studentom pierwszego roku, tak w sposób symboliczny przedstawicielom, czas na radosny śpiew. Gaudeamus.
Gaudeamus igitur, juvenes nunc sumus. Gaudeamus igitur, juvenes nunc sumus. Post jucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habemi humus. Nos habemi humus. Viva la academia, viva professores, viva la academia, viva professores, viva membrum felibere, viva membra felibere, sempre sit in flore, sempre sit in flore.
Dziękuję bardzo. Uczelnia to także możliwość do tego, by budować środowisko akademickie. Budują je wykładowcy, budują je studenci, cały personel administracji, ale także mecenasi. To także ważne ogniwo w procesie kształcenia. Dlatego teraz, a każdy ma możliwość dołączyć do grona mecenasów, to informacja dla Państwa i także dla widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja, by ta młodzież mogła wzrastać. Wręczenie medali Pro Ecclesia et Patria, czyli dla Kościoła i Ojczyzny, dla mecenasów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. O wręczenie tych medali poproszę ojca prowincjała, ojca doktora Janusza Soka, a także poproszę pana kapitana żeglugi wielkiej, inżyniera Zbigniewa Sulatyckiego. Bardzo proszę. Nie ma tutaj z nami wszystkich mecenasów, którzy dołączyli do grona w roku 2014. Przeczytam jednakże nazwiska poszczególnych mecenasów. Do grona mecenasów zaszczytnego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w roku 2013-14 dołączyli pani Danuta Somoczyńska-Stępka, pani Zofia Głodowicz, pan Krzysztof Grylak, pani Marianna i Henryk Podczascy, pan Stanisław Bulak, państwo Ewa i Waldemar Furowie, a także Fundacja Wolność i Demokracja w Warszawie. I w imieniu wszystkich ofiarodawców, wszystkich mecenasów, medal odbierze pan Michał Dworczyk z Fundacji Wolność i Demokracja. Bardzo proszę. I szukamy tak medalu. To medalem niech będzie teraz, rozwiążemy ten problem, niech będzie uścisk ojca prowincjała, pana kapitana. Bo dłoń, proszę Państwa, serdeczna jest najlepszym wsparciem. I idą te okoliczności, które towarzyszą, które zawsze są miłe, ale proszę Państwa, uścisk dłoni i wsparcie człowieka jest zawsze najważniejsze. Pan kapitan pokazuje w tej chwili dyplom, to informacja dla słuchaczy Radia Maryja. I medal są już wręczone. Pan Michał Dworczyk, bardzo dziękujemy na pana ręce wszystkim naszym mecenasom i oczywiście lista mecenasów uczelni nie jest zamknięta. Można jak najbardziej do tego zaszczytnego grona dołączyć. Teraz, proszę Państwa, absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Uczelnia założona w 2001 roku może pochwalić się 10. rocznikiem absolwentów studiów licencjackich, a w tym roku mury uczelni opuszczają również kolejni absolwenci studiów magisterskich. Tradycją stało się wyróżnienie najlepszego absolwenta. Ja tu widzę samych najlepszych, ale jest pewnie też ktoś, kto wyróżnił się szczególnie. I w tym roku tytuł i nagrodę dla najlepszego absolwenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu otrzymuje, uwaga, siostra Anna Klewek ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Siostrę Annę widzimy na korytarzach naszej uczelni, w salach, w kaplicy, w habicie, a teraz w pięknej todze. Siostra Anna ukończyła studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku politologia o specjalności komunikacja i dziennikarstwo polityczne. Była najlepszą studentką. W toku studiów uzyskała średnią 4,95. W czerwcu złożyła egzamin magisterski na ocenę bardzo dobrą. broniąc pracy pisanej pod kierunkiem pani dr Hanny Karp na temat nowe media jako narzędzie ewangelizacji w Chińskiej Republice Ludowej. Nowe media, narzędzie ewangelizacji. Praca ta została wyróżniona przez komisję egzaminacyjną. Przy tej okazji ogromne gratulacje dla pani promotor tejże pracy, pani dr Hanny Karp. Brawa dla promotora. W roku akademickim 2014-2015 Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej ufundowała stypendia dla najlepszych studentów pierwszego roku. O odebranie stypendiów poproszę panią Agnieszkę Kutyłę, studentkę pierwszego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, pana Tomasza Wiszowaty, studenta pierwszego roku informatyki oraz panią Martę Maciejewską, studentkę pierwszego roku politologii. Studenci zostali wyłonieni w konkursie świadectw maturalnych i mają ufundowane czesne za pierwszy semestr nauki w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Za chwilę nastąpi moment wręczenia absolwentom pamiątkowych obrączek, ale wcześniej poproszę o wystąpienie przedstawiciela samorządu studenckiego, w zasadzie pani przedstawiciel, pani Aleksandra Hejda, która przywita w imieniu samorządu studenckiego studentów pierwszego roku.
Jego Ekscelencjo księża arcybiskupie, księża biskupi, Jego Magnificencjo ojcze rektorze, ojcze dyrektorze, władze uczelni, szanowni goście, drodzy studenci pierwszego roku. Dziś jest ważny dzień dla nas wszystkich. Nasza uczelnia oficjalnie przyjmuje Was, studentów pierwszego roku, w swoje progi. Jako przedstawicielka samorządu studenckiego cieszę się i gratuluję Wam dobrego wyboru. Przed Wami wspaniały czas, wypełniony nowymi doświadczeniami, intelektualnym poznaniem, a przede wszystkim rozwojem moralnym. Jesteście przyszłością naszego narodu i musicie zdawać sobie z tego sprawę, gdyż na Waszych barkach drzemie od dziś duża odpowiedzialność. Mottem naszej uczelni jest Fides Ratio et Patria – wiara, rozum i ojczyzna. Niech te słowa będą Waszym drogowskazem. Życzę Wam, abyście dobrze wykorzystali czas i możliwości, które będą Wam dane, a gwarantuję, że kończąc swą naukę w murach tej uczelni, będziecie gotowi do wyzwań, jakie postawi przed Wami życie. Szczęść Boże!
Pani Aleksandra Hejda, przedstawicielka samorządu studenckiego. Teraz poproszę ojca rektora, ojca doktora Zdzisława Klawkę, a także w imieniu ojca dyrektora, ojca Jana, ojcze Janie, poprosimy o wręczenie obrączek różańców. To takie szczególna pamiątka, ale równocześnie zobowiązanie. Każda pamiątka tak naprawdę zobowiązuje, a ta szczególnie do tego, by być wiernym słowom wygrawerowanym na tych różańcach, obrączkach. Fides ratio et patria, wiara, rozum i ojczyzna, które przypominają nam najwyższe wartości stanowiące fundament Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, której Wy, drodzy, jesteście absolwentami. Kształt tej obrączki przypomina również o modlitwie różańcowej. Niech zawierzenie Matce Bożej towarzyszy Wam we wszystkich momentach życia, zarówno tych trudnych, jak i tych radosnych, i mam nadzieję, że tych radosnych będzie znacznie więcej, a przez trudne z Bożą pomocą i ludzką, i Kościoła także przejdziecie. Panią pełniącą obowiązki dziekana, panią doktor Annę Rakowską, proszę o odczytywanie listy osób, które przyjmą tę pamiątkę.
Absolwentów studiów magisterskich proszę o przyjęcie dyplomów i pamiątkowych obrączek z rąk Jego Magnificencji ojca rektora doktora Zdzisława Klawki oraz ojca Jana Króla. O podejście proszę panią magister Małgorzatę Czernecką. Pana magistra Damiana Kobyłkę. Panią magister Kingę Konopelską. Panią magister Martę Kut. Pana magistra Przemysława Melkę. Pana magistra Stanisława Morawskiego. Pana magistra Piotra Sikorskiego. Pana magistra Marcelego Szostaka. Pana magistra Wojciecha Tomaszewskiego. Panią magister Ludwikę Wiskiel. Absolwentów studiów licencjackich proszę o przyjęcie dyplomów z rąk Jego Magnificencji ojca rektora doktora Zdzisława Klawki oraz ojca Jana Króla. Pani Monika Bilska. Pan inżynier Bogdan Budnik. Pani Paulina Fabiszak. Pani Dominika Franus. Pan inżynier Tyberiusz Grześkowiak. Pan Daniel Jagielski. Pan Dariusz Jóźwiak. Pan Michał Kania. Pani Kinga Kasperek. Pan Krzysztof Kłaczkowski. Pan inżynier Paweł Kmiecik. Pan Wojciech Kościak. Pani Paulina Kościółek. Pan Karol Kupiecki. Pan Kamil Kwiatek. Pan Maciej Lis. Pan Stanisław Mąka. Pani Helena Melnyk. Pani Karolina Mrowińska. Pani Paulina Nowacka. pan inżynier Tomasz Ogrodnik. Pani Joanna Pargulska-Deklonowska. Pan Krzysztof Pałczyński. Pan Dawid Rogowski. Pan Cezary Rutkowski. Pan Mateusz Rzewuski. Pan inżynier Wojciech Sabaj. Pan Arkadiusz Sajdak. Pani Hanna Skaźnik. Pani Karolina Stasiak. Pani Agnieszka Ucik. Pani Karolina Wiśniewska. Pani Agata Wrona i pani Wiktoria Jacuń.
Dziękujemy bardzo. Mamy nadzieję, że wszystkie zdjęcia zgadzają się w Państwa dyplomach. A teraz chcieli podziękować w imieniu absolwentów, przedstawiciele absolwentów. Poproszę panią Paulinę Kościółek i pana Macieja Lisa.
Ekscelencje, magnificencje, profesorowie, wykładowcy, pracownicy administracyjni, nasi fundatorzy oraz przyjaciele naszej uczelni. Młodość to piękny czas, który bardzo szybko mija, niestety. Jest to przede wszystkim czas nadziei, czas radości, czas szaleństwa, ale jest to czas nauki. Nauki, jak być człowiekiem, katolikiem oraz patriotą. Bardzo dziękujemy, że mogliśmy zdobywać tę wiedzę właśnie w murach tej uczelni, w murach tej Alma Mater. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękujemy. I ostatnia część dzisiejszej uroczystości to wystąpienia okolicznościowe, bowiem na tę uroczystość przybyli licznie nasi goście. Pozwolą Państwo, że może nie będę odczytywał tych czterech stron. One zapewne zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej uczelni i każdy z Państwa będzie mógł się zapoznać, kto nam sprzyja. Natomiast o wystąpienie poproszę najpierw w imieniu parlamentarzystów Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pana posła Mariusza Błaszczaka.
Bardzo dziękuję. Wielce czcigodni księża biskupi, ojcze rektorze, wielebni duchowni, senacie uczelni, parlamentarzyści, panie prezydencie miasta Torunia. Chciałbym rozpocząć swoje krótkie wystąpienie, bo czas już rzeczywiście ku temu, aby kończyć tą uroczystość, piękną uroczystość, od odczytania listu, jaki skierował z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan premier Jarosław Kaczyński. Jego magnificencja, ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo dziękuję za skierowane do mnie zaproszenie do Torunia na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2014-2015. Podziękowanie to kieruję wraz z przeprosinami za niemożność pojawienia się osobiście, dlatego też, choć w formie listu, pragnę przekazać kilka słów skierowanych do wszystkich Państwa. Prawda, odpowiedzialność, uczciwość, tożsamość, pamięć. Słowa te potraktować można nie tylko jako hasła. To podstawowe pojęcia służące właściwemu rozpoznaniu i ocenie rzeczywistości. Od ich zastosowania zależy to, czy potrafimy wpływać na opinię społeczną, na ludzi, na pojedynczego człowieka. Nigdy nie zapominajmy bowiem o tym, że źródłem prawdy jest to, co najgłębiej tkwi w nas samych, nasza wiara, nasze zasady, wychowanie i wiedza. Postawę naszą kształtuje pamięć, narodowa tożsamość i własna odpowiedzialność wobec siebie, wobec innych, wobec następnych pokoleń. Obowiązek służenia prawdzie jest zaszczytnym brzemieniem spoczywającym na nas jako powinność. Jest też wymogiem sumienia wobec współczesności i wreszcie jest lekcją, której udzielamy sobie sami. Pamiętajmy o tym każdego dnia, zwłaszcza teraz, w dzisiejszym świecie zanikających wartości, gdy pojęciom Bóg, ojczyzna i naród towarzyszą często lekceważenie i drwina. Musimy się temu przeciwstawiać. Rola szkoły, w której macie Państwo zaszczyt uczyć i być uczeni, na uczelnianej mapie kraju jest nie do przecenienia. Jest ważną częścią naszej wspólnej misji. Inauguracja roku akademickiego, zwłaszcza tu, w tej toruńskiej uczelni, skłania do refleksji, do uświadomienia sobie, że zawód nauczyciela, a pisząc to mam na myśli wszystkie szczeble nauczania, od pani w przedszkolnej grupie maluchów do nauczyciela akademickiego, do profesora, to najważniejszy zawód na świecie. Przecież my wszyscy, dorośli, bez względu na to, ile mamy lat, potrafimy natychmiast przywołać z pamięci nazwiska i dokonania tych naszych nauczycieli, w szerokim znaczeniu tego słowa, którym zawdzięczamy najwięcej, którzy wyposażyli nas na całe życie. Wyposażeniem tym była przecież dalece nie tylko sama wiedza. Ci, którym należy się nasza wdzięczność, dali nam bowiem dużo więcej. Potrafili pokazać nam, jak żyć. Wszystkim studentom życzę takich właśnie nauczycieli, a Państwu, szanownemu gronu profesorów i wykładowców, życzę tego, abyście pozostawali na zawsze we wdzięcznej pamięci Waszych absolwentów. Wszystkim studentom, a zwłaszcza tym rozpoczynającym naukę, życzę zachowania tego zapału i świeżości, które macie w sobie, powodzenia na egzaminach i jak najlepszych ocen, a w przyszłości wielkich osiągnięć w ciekawym świecie mediów. Wszystkim studentom i wszystkim Państwu składam serdeczne życzenia pomyślności dla Was i dla Waszych rodzin. Łączę wyrazy szacunku. Jarosław Kaczyński. Ja chciałbym jeszcze podkreślić to, że oczywiście, tak jak już padało z tego miejsca wielokrotnie, nie byłoby tej uczelni, gdyby nie ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, a więc w związku z tym, że mamy dziś imieniny ojca dyrektora, chciałbym w imieniu własnym, ale także moich koleżanek i kolegów parlamentarzystów złożyć ojcu dyrektorowi jak najlepsze życzenia, obfitości łask Bożych i tego, żeby ojciec zawsze miał siłę wynikającą z naszego wsparcia, a przede wszystkim z modlitwy, żeby naszej modlitwy, żeby te dzieła, które ojciec podjął, owocowały tak wspaniale, jak właśnie Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, jak media, które powstały, które dążą do prawdy. Właśnie one się odróżniają od tych innych, że dążą do prawdy, dążą do poznania prawdy. A myślę, że też bardzo istotne jest to, co padało już rzeczywiście dziś, wspominał o tym kardynał Grocholewski. Te słowa, te wielkie słowa świętego Jana Pawła II, że nic, co nie jest oparte na prawdzie, nic, co nie jest oparte na wartościach, nie służy demokracji, że demokracja, która jest oparta wyłącznie na procedurach, prowadzi do jawnego albo zakamuflowanego totalitaryzmu. My wszyscy, my ludzie, którzy rozmawiają właśnie z innymi, którzy są reprezentantami narodu w parlamencie, my musimy o tym pamiętać. My musimy o tym pamiętać i my ludzie Prawa i Sprawiedliwości o tym pamiętamy. Życzę także studentom Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz absolwentom uczelni, żeby te słowa świętego Jana Pawła II zawsze w całym życiu wam towarzyszyły. Szczęść Boże.
Dziękujemy serdecznie panu posłowi Mariuszowi Błaszczakowi i panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. A teraz w imieniu posłów do Parlamentu Europejskiego głos zabierze pani poseł Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych.
Ekscelencje, najdostojniejszy księża biskupi, Magnificencjo, ojcze rektorze, czcigodni księża, czcigodne siostry zakonne, szanowni profesorowie, wykładowcy, panie prezydencie miasta Torunia i oczywiście moi drodzy koledzy, posłowie i senatorowie obydwu izb polskiego parlamentu, panie pośle do Parlamentu Europejskiego, drodzy studenci, przyznam, że z pewnym smutkiem staję w tej nowej roli. Znacznie łatwiej było mi się identyfikować ze słowami Mariusza Błaszczaka i po prostu czuć się posłem polskiego parlamentu, Sejmu. Ale przypominam, że zarówno ja, jak i pan profesor Piotrowski jesteśmy polskimi posłami w Parlamencie Europejskim. Jesteśmy posłami Polski w Parlamencie Europejskim. Tę swoją rolę przede wszystkim postrzegamy tam, uczestnicząc w globalnej grze o wspólne interesy, o dobro wspólne narodów Europy, które są członkami państw, które są członkami międzynarodowej organizacji, jaką jest Unia Europejska. Ale przede wszystkim reprezentujemy naród, który nas wybrał i który tam posłał. Więc w Brukseli, w Strasburgu, w innych miejscach świata reprezentujemy przede wszystkim społeczność polską. Mariusz Błaszczak składał życzenia założycielowi znakomitej uczelni, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi. W dniu jego patronaż życzymy mu wszyscy, żeby patron, święty Juda Tadeusz, prowadził go nie tylko po niebezpiecznych autostradach całego świata, ale również w jego wspaniałym dziele tworzenia nowej społeczności, nowych wielkich dzieł, które pozwalają na wychowywanie prawdziwej polskiej elity. Elity, która się kieruje wartościami, która poszukuje prawdy w niezwykle skomplikowanym świecie. Ta szkoła da wam narzędzia, ale ta szkoła pozwoli wam również poznać to, co prowadzi rzeczywiście do prawdy. Pozwoli wam utwierdzić się, że żadna wiedza bez pomocy boskiej, bez prawdziwej wiary nie jest wystarczająca do tego, żeby tę prawdę o współczesnym świecie odkryć i żeby ona poprowadziła w bardzo trudnych wyborach. Bo żyjemy w świecie trudnym. Żyjemy w świecie trudnym, skomplikowanym, rzeczywiście wieloma niebezpieczeństwami. I nie ma wątpliwości, że na tej drodze będziemy popełniali błędy, tak jak popełniamy je my, politycy. Was również to pewnie będzie spotykało. Ale możecie być pewni, że to, co przekazują wam wasi znakomici nauczyciele, i to, co sami osiągnęliście, przede wszystkim to, co jest w was, ta głęboka wiara, w tych trudnych czasach was poprowadzi i pozwoli przejąć dzieło po nas wszystkich, po starszych pokoleniach. Szczęść Boże na tej drodze.
Serdecznie dziękujemy, pani minister, a w imieniu Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej głos zabierze pan profesor Jacyna Onyszkiewicz. Tak przynajmniej mam zapisane, ale widzę pan profesor Dominik Sankowski.
Ekscelencje, panie prezydencie, czcigodni bracia w kapłaństwie, szanowna wykładowcy, szanowni wykładowcy, a przede wszystkim droga młodzież akademicka. Chciałem w imieniu społeczności akademickiej w postaci Rady Naukowej przeczytać list skierowany do właśnie do waszych magnificencji ojca założyciela, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, a także ojca doktora Zdzisława Klawki, skierowany również do całej społeczności akademickiej, do drogich nam studentów. W dniu 14 inauguracji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu włączamy się we wspólnotowe dziękczynienie Panu Bogu za powstanie i dynamiczny rozwój naszej uczelni. Uroczystość inauguracji stwarza dobrą okazję do refleksji nad dotychczasowymi rezultatami aktywności środowiska tworzącego tutejszą społeczność akademicką. Zawsze pamiętamy, że toruńska uczelnia powstała i stale wzrasta w klimacie stworzonym w Polsce przez Radio Maryja, znajdującej się u początku coraz powszechniej odczuwana była potrzeba występowania w Polsce, znajdującej się na wirażu dziejów, takiej uczelni, która będzie uczyła i wychowywała studentów na w pełni kompetentnych pracowników środków społecznego komunikowania, to znaczy takich, którzy dysponować będą nie tylko profesjonalną wiedzą, ale również walorami duchowymi i intelektualnymi. Dobre owoce dotychczasowej działalności naszej uczelni, rezultaty pracy zawodowej jej absolwentów, a także pozytywne oceny i wysoka pozycja tej szkoły w rankingach uczelni niepublicznej, cytuję, najlepsza w regionie, czołowa w Polsce, świadczą o dobitnie o wypełnianiu przez uczelnię misji zgodnej z oczekiwaniem społecznym. Nie jest łatwo realizować te trudne zadania we współczesnej Polsce. Utrudniających tę pracę, przeszkadzających wypełnianiu tych zaszczytnych zadań jest wielu. Jednak dzięki pomocy Bożej i twórczej aktywności wielu ludzi można było te trudności pokonywać. W czasie inauguracji nowego roku akademickiego pamiętamy o ludziach, którzy swym twórczym zaangażowaniem przyczynili się do zrealizowania śmiałego zamysłu. Przede wszystkim trzeba podkreślić nie do przecenienia rolę ojca założyciela, pierwszego rektora naszej uczelni, który przez cały czas istnienia uczelni aktywnie i twórczo inicjuje i wspiera różne formy działalności dydaktycznej i naukowej środowiska skupionego wokół Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Pamiętamy o wielkim, często heroicznym zaangażowaniu obecnego ojca rektora w kierowanie uczelni i wspieraniu jej jego wysiłków przez członków władz akademickich, a także kadrę naukowo-dydaktyczną oraz absolwentów. Cieszą nas sukcesy uczelni. Wymienię tylko niektóre. Podczas akredytacji poszczególnych kierunków wysoka ocena tej akredytacji, wyjątkowa możliwość odbywania przez studentów praktyk podczas realizacji programów emitowanych przez telewizję Trwam i Radio Maria oraz realizacji programu SIM Radio. Dobrą wizytówką przygotowania studentów do pracy zawodowej są realizowane przez nich programy radiowe i telewizyjne, które na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj Westerplatte Młodych. Powiązanie dydaktyki z praktyką, realizowanie w toruńskiej uczelni wzbudza duże zainteresowanie w innych, także zagranicznych uczelniach. Już z 17 zagranicznych uczelni przybywają do Torunia studenci w ramach programu Erasmus. Na szczególne podkreślenie i podziękowania zasługuje systematyczne organizowanie konferencji naukowych. Tu szczególnie chcę podkreślić już 7. międzynarodową konferencję, kongres Katolicy a Prawda, szanse i zagrożenia. Uzyskanie patronatu nad tym przedsięwzięciem ze strony księdza kardynała Zenona Grocholowskiego odbieramy jako uznanie wysokiej rangi tego zgromadzenia naukowego. Na szczególne, na listę najnowszych osiągnięć uczelni wpisuje się również najmłodszy z kierunków kształcenia informatyka. To przecież studenci tego kierunku mogą uczestniczyć we wdrażaniu platformy Inter Galileo do programów nauczania. Ta szkoła uczestniczy w tym bardzo ciekawym programie w gronie tylko 18 uczelni w kraju spośród 1000 w całym świecie. To jest bardzo duże wyróżnienie. Trzeba nam również zauważyć wysoką ocenę toruńskiej uczelni, podkreślaną przez to i corocznie wykład inaugurujący kolejny rok akademicki dotyczy ważnych zagadnień współczesnych i przedstawiany jest przez najlepszych wykładowców o światowej renomie. Tak było również i dzisiaj. Przewielebni ojcowie, członkowie społeczności akademickiej, drodzy studenci, w tym szczególnym dla uczelni dniu z potrzeby serca kierujemy do was najserdeczniejsze życzenia na następne lata twórczej pracy w formowaniu przyszłej polskiej inteligencji. Korzystamy przy tym z wypowiedzi księdza kardynała Zenona Grocholowskiego, który w 2000 roku, kiedy pierwszy raz odwiedzał tę uczelnię, powiedział: życzę wam, żeby to była uczelnia solidna, żeby zdobywała coraz to wspanialszych profesorów, przygotowująca solidnych ludzi dla mediów, dla pracy społecznej w naszym kraju, także dla aktywności politycznej, ponieważ od ludzi, od ich solidności, od ich moralności zależy bardzo dużo. Zależy przyszłość, zależy dobro naszego kraju. Takie są również nasze życzenia na nowy rok akademicki i na następne lata w służbie Polsce i Polakom. Dzisiejszy świat potrzebuje bowiem ludzi świeckich, którzy są autentycznymi świadkami Chrystusa. Niech więc formowani w uczelni studenci będą ludźmi odważnymi, którzy nie pójdą na kompromisy ze złem, lecz będą uczestniczyć w budowaniu przyszłości Polski na pewnym i mocnym fundamencie, jakim jest Chrystus. Plus ratio quam vis. Z wyrażami najgłębszego szacunku członkowie Rady Naukowej obecni na posiedzeniu w dniu 27 października. A ja tu od siebie jeszcze chciałem dodać do tych życzeń, które bardzo precyzyjnie wyraził słowami premiera Kaczyńskiego, pan przewodniczący Błaszczak. Chciałem się podzielić swoimi refleksjami, kiedy ja kilkadziesiąt lat temu przyjmowałem dyplom, indeks na Politechnice Łódzkiej. Jakie było to moje wzruszenie. Do dzisiaj ten moment pamiętam i dlatego chciałem od siebie powiedzieć jedną rzecz, żeby z dyplom później zamienił się wyższe awanse i stopnie. Stosujcie, drodzy studenci, zasadę nulla die sine linea, czyli tłumacząc to, nie wszyscy łacinę znają, żadnego dnia bez linijki. To jest, po prostu to mówię swoim doktorantom i to wam przekazuję tę znakomitą receptę na to, żeby w życiu osiągnąć sukces. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie w imieniu Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej pan profesor Dominik Sankowski. Z panem profesorem, ale także z członkami niektórymi Rady Naukowej spotkamy się dzisiaj także w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Było już środowisko parlamentarzystów Sejmu Polskiego, europarlamentarzystów Rady Naukowej i jeszcze jedno środowisko chciałbym, by przedstawiciel zabrał głos. Pan kapitan żeglugi wielkiej, inżynier Zbigniew Sulatycki. Środowisko wokół uczelniane, które pan z takim zapałem i trudem kształtuje. Panie kapitanie, prosimy.
Drogi księża biskupi, drogi ojcze prowincjale, eminencjo, drogi rektorze tej jakże wspaniałej i naszej kochanej uczelni, droga pani Łucjo Łukasiewicz, pierwsza pani rektor tej uczelni, która otworzyła drzwi szeroko. Szanowny panie prezydencie, kochani parlamentarzyści, zarówno z naszego parlamentu, jak i tego europejskiego. Wielce szanowne grono profesorskie na czele z przewodniczącym Rady Programowej, panem profesorem Kaweckim. Szanowni goście i droga młodzież. Chciałbym naprzód serdecznie podziękować Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Bruno Forte za homilię wygłoszoną, jak i również za referat. Dlaczego? Homilia jakoś bardzo mocno zaistniała w moim sercu. Zacząłem o to serce bić. Dwa słowa, które jakby mocno utkwiły. To było miłość i służba. I w tym momencie jakby nastąpił nawrót do słów, jakie padły faryzeusza do naszego Pana Jezusa Chrystusa na ostatnim mszy świętej w niedzielę Ewangelii według świętego Mateusza. Powiedział ten faryzeusz, nauczycielu, które przykazanie w prawie jest najważniejsze? Pan Jezus odpowiedział, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest najważniejsze. Ale drugie, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Znaczące słowa, które jakby nawiązują dzisiaj do homilii księdza arcybiskupa, jak i całego tego wątku, który się zamyka w związku z inauguracją waszego roku akademickiego. Ja sobie w tym momencie powiedziałem, jak to się stało? No, że przecież ja wszystkich kocham. Kocham przede wszystkim waszą uczelnię. Waszą uczelnię, czyli Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej. Kocham bardzo założyciela tej uczelni, ojca Tadeusza Rydzyka, którego ciągle sobie porównuję w stosunku do naszego wielkiego Polaka, Eugeniusza Kwiatkowskiego, który z niczego zrobił Centralny Okręg Przemysłowy. Przecież to, co on zrobił, to jest coś nieprawdopodobnego. Najlepszy dowód, że ujarzmił sobie kapitana statku. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie. Kapitan statku, to do niego wejść, to nie jest takie całkiem proste. To jest, jak się mówi, pierwszy po Bogu. Kocham wszystkich profesorów. Całe ciało nauczycielskie z jego rektorem. Ale najbardziej kocham was wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że moje pokolenie już odchodzi. Odchodzi pokolenie, które już w zasadzie no, nie istnieje, jeszcze starsze ode mnie. Dla których wykonanie testamentów wszystkich tych, którzy składali swoje życie na ołtarzu ojczyzny, było najważniejsze. Oni walczyli, żeby Polska była wielka, żeby Polska była niepodległa i żeby Polska była Polską. I to wszystko było znowu jakby wymazane. Ale zawsze w naszej historii jest jakiś taki mały jeden wątek. Zawsze jakaś mała grupa. I tą grupą teraz, na odnowienie tej naszej Rzeczypospolitej, tą nadzieją jesteście wy. I proszę zauważcie, na każdej inauguracji, na każdym święcie uczelni są nasi kochani biskupi, jak wielu jest parlamentarzystów i to władze naczelne danej partii opozycyjnej, zarówno z Europarlamentu, jest również zawsze obecny pan prezydent. Dlaczego? Oni nie potrzebują sobie robić żadnego imasz. Ale oni będą was potrzebowali. Oni będą was potrzebowali, bo gdy przyjdzie ten czas budowy IV Rzeczypospolitej, to wy będziecie najbardziej potrzebni. Nie będziecie skażeni. I będziecie realizować ten testament waszych poprzedników, którzy zginęli po to, żeby wyście mogli żyć w wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej. O miłości wam powiedziałem, ale jeszcze jest służba. Tutaj myślę, że za wiele nie trzeba powiedzieć, ale zacytuję wam wiersz hinduskiego noblisty, wspaniałego zresztą, rabin Drhama Tagore, pod tytułem Sen. Posłuchajcie. Spałem i śniłem, że życie jest radością. Obudziłem się i zobaczyłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i zobaczyłem, że służba jest szczęściem. Nie macie pojęcia, a dopiero to podsumujecie sobie, jak będziecie może w moim wieku, trochę młodsi, że dawać to jest największe szczęście, jakie może być, jak brać. Dawać siebie. Służyć ludziom. Ja obserwuję waszych rówieśników, młodych ludzi, jak się zachowują w hospicjach, jak się zachowują wśród starszych ludzi. Niesamowicie. Oni siebie dają. I za to wszyscy razem polska rodzina musi się kochać. Kochać. A takie moje życzenie do chłopców, nie wiem, czy tak mi wolno powiedzieć, to bardzo was proszę, szanujcie naprawdę szanujcie wasze panie, wasze matki, wasze dziewczyny, dlatego że w naszym narodzie matka to jest wielkie słowo. To jest nie tylko to, że nas urodziła. Ona cierpiała, ona nas wychowywała. I każda z tych dziewczyn, pięknych dziewczyn, no będzie matką. Bardzo was proszę, szanujcie i kochajcie się nawzajem. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy, panie kapitanie. To mówił kapitan żeglugi wielkiej, więc nie byle jakiej łajby.
Ja przepraszam, bo jeszcze taka informacja. Mianowicie ojciec wymienił sponsorów, których tutaj żeśmy na liście byli, ale jest bardzo wielu bezimiennych. I tym bardzo serdecznie dziękuję. Ich jest bardzo wielu. I bardzo serdecznie im dziękuję. A ponieważ to idzie w telewizji, jeszcze raz zwracam się z gorącym apelem do naszej polskiej rodziny. Jeżeli chcecie, żeby Polska była Polską, to bardzo was proszę, włączcie się i bądźcie sponsorami tej jedynej enklawy, która wychowuje takich, a nie innych naszych braci. Dziękuję.
Niejedna burza na morzu już zwyciężona. Bardzo dziękujemy, panie kapitanie. Deszcz słów tak obficie nas tutaj zraszający dobiegł końca. Bardzo dziękujemy wszystkim gościom przybyłym tutaj na uroczystość. Listę mówców wyczerpaliśmy, ale jednego zdania mi, ojcze rektorze, zabrakło podczas tej uroczystości. Przeglądam scenariusz raz jeszcze, nie widzę, a musi paść. Ojcze rektorze, to jedno zdanie. Bardzo proszę. Na to czekają młodzi.
Ojcze Dariuszu, nie wiem, czy jedno zdanie. Je zaraz wypowiem, ale naprawdę pierwsza rzecz. Pan kapitan mówił o miłości. Rzeczywiście, że państwo wytrwaliście na czele z naszymi pasterzami do tej pory. To jest największy gest miłości. Oklaski za tę miłość. Za ten dar czasu poświęcony tutaj w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, czy też przed telewizorami, czy radioodbiornikami. Jest mnie bardzo osobiście też przykro, że nie mogliśmy imiennie powitać tu wielu, ale z serca bardzo dziękujemy, bo wasza obecność, nawet kamery to pokazały, świadczy o tej waszej wielkiej życzliwości i tej właśnie miłości, jak to usłyszeliśmy. To zdanie, które musi wybrzmieć, a potem pójdziemy już, żeby posilić te nasze już wyczerpane ciała, to muszę wypowiedzieć, ale zanim wypowiem, studenci, dzisiaj dla was jest nagroda i to jest nagroda pocieszenia. Obiecuję, już nie będzie dzisiaj wykładów, które normalnie są. Uważam, rok akademicki 2014-2015 za otwarty.
Bardzo serdecznie dziękujemy. To już koniec uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki. Dziękujemy wszystkim państwu przybyłym. Zwracam uwagę państwa na dwie wystawy, które obecne są na terenie naszej uczelni. O żołnierzach wyklętych przed budynkiem na pierwszym piętrze o pułkowniku Kuklińskim wraz z kustoszem panem Filipem Frąckowiakiem mogą państwo tę wystawę obejrzeć. Absolwentów zapraszam na plac przed budynkiem do wspólnego zdjęcia pamiątkowego. Następnie do ogrodów zimowych studenci młodszych roczników przygotowali posiłek, zaproszonych gości na posiłek w restauracji, ale zanim oczywiście wyjdziemy, halo, to jest z nami jeszcze sztandar naszej uczelni, a więc ten symbol, który nas reprezentuje. Panie Bartku.
baczność, sztandar Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wyprowadzić. Spocznij.
Smacznego wszystkim. Dziękujemy także widzom telewizji Trwam, słuchaczom Radia Maryja. Również życząc smacznego. Z Wyższą Szkołą spotkają się Państwo dzisiaj o godzinie 18.15 w rozmowach niedokończonych, gośćmi których będą przedstawiciele Rady Naukowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.